The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo gorąco w wtorek 14 grudnia. Jest to 348 dzień bieżącego roku. Do końca pozostało zaledwie 17 dni. Słońce wzeszło o 7.14, zajdzie o 16.36, a więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 22 minuty. Imieniny obchodzą Alfred, Izydor i Emilia. Osoby urodzone w tym dniu poddają wszelkie zjawiska i fakty pod weryfikację. Próbują je dostosować do swoich koncepcji lub ideałów. Odznaczają się poczuciem sprawiedliwości i niezależnością zawodową. Na ogół są bardzo aktywne. Ich działaniom towarzyszy jednak czasami chaos, nerwowość i roztargnienie. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. A do wysłuchania audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Mamy słoneczny dzień, temperatura w tej chwili 54 stopnie. To maksymalna, nie w tej chwili, a maksymalna jest o 3 stopnie mniej. Jutro 56, pojutrze 61 i wszyscy zastanawiamy się, jaka będzie gwiazdka, czy mamy szansę na białą gwiazdkę. Niestety chyba raczej nie, ale temperatury w granicach 45 i 46 stopni. A cytat dzisiejszy to Tom Collins. Nasi przyjaciele znają nas, kiedy jesteśmy szczęśliwi. My ich poznajemy w nieszczęściu.
Nakręceni, rozpędzeni, cali w niespełnionych snach. Może się zatrzymać, to co jest docenić, a nie myśleć czego brak. Chcę z tobą być na święta, radość niech wypełni każdy kąt. Czas, gwiazdy i kolędy, warto czekać na to cały rok. Tak, niech już będą święta, niech czekają ważne sprawy, nie wpuścimy ich za próg. Wszyscy razem głośno zaśpiewajmy, że na świat dziś przyszedł Bóg. Chcę z tobą być na święta, radość niech wypełni każdy kąt. Czas, gwiazdy i kolędy, warto czekać na to cały rok. Już będą święta. Najważniejsze co nas łączy, można pięknie różnić się, płomień wznieść dogasający, zaproś mnie. Tak bardzo chcę z tobą być na święta, niech wypełni każdy kąt. Czas, gwiazdy i kolędy, warto czekać na to cały rok.
Niech już będą święta i grupa nosi nazwę Three of Us, dwóch braci i ich przyjaciółka. Natomiast w tej chwili przechodzimy do komunikatu finansowego. Kurs dolara w Polsce jest bez zmian, 4 zł 9 groszy. Złoto 1772 dolary i 25 centów, spadek tego surowca, oraz ropa 73 dolary i 19 centów, też lekki spadek. A teraz kalendarium. Rok 1503, urodził się Nostradamus, francuski lekarz, astrolog, matematyk, ale przede wszystkim zasłynął jako autor proroctw. Rok 1575. Książę Siedmiogrodu Stefan Batory został ogłoszony królem Polski i wielkim księciem litewskim. Rok 1782. Bracia Montgolfier wypuścili z przydomowego ogródka swój pierwszy balon o objętości 18 metrów sześciennych, który wzbił się na wysokość 250 metrów. Dwa dni później sporządzili i wysłali notatkę o tym do Paryskiej Akademii Nauk. Rok 1819, Alabama jako 22 stan dołączyła do Unii. Rok 1911, wyprawa dowodzona przez Norwega Roalda Amundsena dotarła jako pierwsza w historii na biegun południowy. Rok 1922. Prezydent RP Gabriel Narutowicz przybył do Belwederu, gdzie uroczyście odbył się akt przekazania mu władzy przez naczelnika państwa, marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Rok 1939. 46 osób zostało zastrzelonych przez Niemców w Palmirach. Rok 1948 założono klub piłkarski Górnik Zabrze. Rok 1948 w Stanach przyznano patent na pierwszą grę komputerową. Rok 1970, grudzień roku 70. Robotnicy Stoczni Gdańskiej odmówili przyjęcia pracy i wielotysięczny tłum przed południem udał się przed siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Rok 1981. W odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego NSZZ Solidarność rozpoczął strajk. Wojsko otoczyło Stocznię Gdańską. W tym samym roku Izrael dokonał aneksji wzgórz Golan, które od 1967 roku znajdowały się pod okupacją izraelską bez jakiegokolwiek przyzwolenia międzynarodowego. W tym samym roku agent wywiadu PRL Marian Zacharski został skazany na karę dożywocia pozbawienia wolności przez sąd amerykański. W 1985 roku odzyskał wolność dzięki przeprowadzonej w Berlinie wymianie agentów. Rok 2006. Ban Ki-moon został zaprzysiężony na sekretarza generalnego ONZ. 9 lat temu 20-letni Adam Lanza zastrzelił w szkole podstawowej w Newtown w stanie Connecticut 26 osób, w tym 20 uczniów. Należy dodać, że głównie to były małe dzieci, po czym popełnił samobójstwo. Wcześniej zamordował swoją matkę. Drodzy Państwo, i tutaj tak na marginesie muszę dodać nasz osobisty wątek, jeśli chodzi o tego agenta wywiadu PRL Mariana Zacharewicza. Otóż chyba pół roku wcześniej, może z 3/4 roku wcześniej, przed wydaniem na niego wyroku, w naszym domu zjawili się przedstawiciele FBI i bardzo grzecznie prosili mego męża, ażeby przyjrzał się dobrze wielu zdjęciom, którymi wtedy dysponowali. My wtedy nie wiedzieliśmy, że był to oczywiście polski szpieg, tego przedstawiciele FBI nie ujawniali. Prosili tylko mego męża, ażeby przyjrzał się dobrze tym zdjęciom i powiedział, czy ten człowiek był zaangażowany w wydarzenia w Gdyni w komitecie strajkowym. którego mój mąż był wiceprzewodniczącym. Oczywiście mąż mówił, że tego człowieka nigdy w życiu absolutnie nie widział na oczy. I jakże byliśmy zdziwieni, kiedy po pół roku, tak jak mówię, może 3/4 roku w gazetach amerykańskich wielkie zdjęcie, że ujęto polskiego szpiega. Po prostu podawał FBI informację o tym, że w roku 1970 w czasie wydarzeń grudniowych był aktywnym uczestnikiem tych wydarzeń, co było oczywiście absolutnym kłamstwem. To tylko taka historia rodzinna, z którą się Państwo podzieliłam. Zdziwiła nas wtedy ta wizyta tych panów z FBI, ale byli bardzo grzeczni, mili i powiedzieli, że to jest bardzo ważna sprawa i proszą o pomoc. Stąd też nie było żadnego problemu z ich wizytą. Powiedziałam, drodzy Państwo, przed chwilą Zacharewicz, nie pełne nazwisko tego agenta, Marian Zacharski, zresztą po powrocie do Polski, to można sprawdzić, został obsadzony na jednym z wysokich stanowisk, już nie pamiętam jakiej dużej agencji, chyba PKO jeszcze wtedy istniało, ale nie jestem pewna, zresztą to nie jest już w tej chwili tak bardzo istotne. W każdym razie krzywda po powrocie do PRL-u w 1985 roku mu się na pewno nie działa.
Zapraszamy do reklamy.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215-564-1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215-564-1866 lub inny w weekendy i wieczorem 215-322-0235.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer +48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
W szpitalach znów wzrost liczby pacjentów z objawami COVID-19. Od wczoraj przybyło ich prawie 500. Według danych Ministerstwa Zdrowia zajętych jest ponad 24,5 tysiąca łóżek na oddziałach covidowych. Wolnych jest jeszcze prawie 6 tysięcy. A ostatniej doby w kraju potwierdzono 17 460 nowych przypadków koronawirusa. W ciągu 24 godzin zmarło 537 zakażonych osób. Pojutrze rozpoczną się szczepienia przeciw covidowi dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. lat. Dziecko można zarejestrować na szczepienie przez internet, infolinię lub w punkcie szczepień. Ministerstwo Zdrowia wystawiło ponad 2 miliony skierowań na szczepienia dla dzieci, powiedział rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.
Wszystkie skierowania dla tej grupy wiekowej 5-11 lat zostały już wystawione. Do tej pory punkty szczepień, jest ich w granicach 8 tysięcy, wystawiły zapotrzebowanie na 150 tysięcy dawek szczepionek.
Do Polski dotarło 1 100 000 dawek szczepionek dla młodszych dzieci. Producent to koncern Pfizer-BioNTech. W Sejmie o przyszłorocznych finansach państwa. W Izbie drugie czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Do projektu złożono około 600 poprawek podczas prac w Sejmowej Komisji Finansów. W tej chwili trwa debata. Wcześniej szef Komisji Finansów Wiesław Janczyk z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że budżet uwzględni działania antyinflacyjne.
Rząd przygotowuje pakiet ochronny, pakiet antyinflacyjny, który na dzisiaj już wiemy, że będzie stanowił kwotę wsparcia równą co najmniej 10 miliardów złotych. Obniżając w tym pakiecie akcyzę, opłatę paliwową, VAT, doprowadzamy do tego, że wszyscy, którzy dzisiaj pracują w przemyśle transportowym, ale także właściciele firm, będą beneficjentami tej pomocy państwa.
Projekt budżetu zakłada, że w przyszłym roku dochody państwa wyniosą ponad 481 miliardów złotych, a wydatki ponad 512 miliardów. Deficyt ma wynieść nie więcej niż niecałe 31 miliardów złotych. W rosyjskim Sądzie Najwyższym ciąg dalszy procesu w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Memoriał. W ocenie części rosyjskich intelektualistów, obrońców praw człowieka i działaczy opozycji, rozwiązanie Memoriału to próba całkowitego podporządkowania Kremlowi organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich.
Prokuratura Generalna Rosji chce likwidacji Międzynarodowego Memoriału, a moskiewska prokuratura dąży do rozwiązania Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał. Według adwokata stowarzyszenia Ili Nowikowa, władzy nie podoba się, że Memoriał broni więźniów politycznych i przypomina o stalinowskich zbrodniach. Jestem przekonany, że Putin żałuje, iż w swoim czasie w Związku Radzieckim przyznano się do popełnienia zbrodni katyńskiej. To taki sposób, żeby uciec od kwestii Katynia, której oni nie odrzucają, choć chcieliby, ale jest ona dla nich skrajnie nieprzyjemna. W ocenie prawnika działalność Memoriału nie jest akceptowana przez władze, ponieważ stoi w sprzeczności z historyczną polityką Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Mija 40 lat od wybuchu najdłuższego strajku stanu wojennego. Miał on miejsce w kopalni Piast w Bieruniu. Przez 2 tygodnie 650 metrów pod ziemią protestowało ponad 1000 górników. Jak wspomina jeden z uczestników tamtych wydarzeń, Wojciech Wikarek, nastroje wśród załogi były bojowe.
Ktoś puścił plotkę, że od zachodu przez taki mały szybik, to się nazywa Dukla, schodzi ZOMO. Gdyby rzeczywiście to ZOMO tam zeszło, to ja się martwię o ich zdrowie. Bo to był taki zryw i każdy górnik chwycił, co mógł, co miał pod ręką. No, całe szczęście, że tam nikt nie zjechał wtedy, bo byłaby chyba wojna.
Większość górników strajkowała do 28 grudnia 1981 roku. Strajkujący zostali dyscyplinarnie zwolnieni z pracy. Większość na nowo została później zatrudniona, tracąc jednak do tej pory wypracowane przywileje. 11 górników internowano, a 7 stanęło przed sądem.
W południe premier odebrał z rąk harcerzy betlejemskie światło pokoju. Życzył harcerzom i rodakom, żeby różne ciemne chmury, które się zebrały i cały czas krążą nad Polską, związane ze straszną chorobą, jaka dotknęła cały świat, związane z problemami gospodarczymi i społecznymi, zostały rozproszone przez światło pokoju.
Sylwia Białek, dziękuję bardzo. Nastolatka z Polski, pierwszą osobą, u której wykryto w Chinach nowy wariant omikron koronawirusa. Informacje podane przez chińskie media potwierdziło nasze Ministerstwo Zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział, że test wykonany przed wylotem z Polski nie wykrył zakażenia, ale kolejny po przylocie do Chin dał wynik pozytywny. U nastolatki potwierdzono zakażenie omikronem. Dziewczyna nie ma jednak objawów COVID-19, zaznaczył rzecznik.
W tej chwili ta osoba przebywa w szpitalu, w izolacji, ale z tego co wiemy, jest osobą bezobjawową. Jej mama, która podróżowała wraz z nią, jest osobą z wynikiem ujemnym. W całym samolocie, z tego co wiemy, nie stwierdzono poza jedną osobą z obsługi pozytywnego wyniku testu.
Jak dodał Wojciech Andrusiewicz, po informacji o wykrytym wariancie omikron, polskie służby medyczne w kraju rozpoczęły stosowne działania.
W tej chwili służby sanitarne u nas w kraju docierają do osób, które miały kontakt z rzeczoną nastolatką. Na pewno będzie analizowana ta sytuacja pod kątem m.in. kwarantan, testowania.
Tymczasem służby medyczne w Kantonie zgłosiły dziś drugie potwierdzone zakażenie omikronem w Chinach kontynentalnych. Nie ma ono związku z nastolatką z Polski. Polska Partia Socjalistyczna ma własne koło parlamentarne. Utworzyli je wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, senator Wojciech Konieczny oraz posłowie Joanna Senyszyn, Robert Kwiatkowski i Andrzej Rozenek. Cała piątka odeszła dziś z klubu Lewicy. Wiceszef białoruskich pograniczników był obecny podczas największego szturmu migrantów na granicę z Polską. Polskie służby specjalne rozpoznały generała majora Romana Podliniewa. Został zidentyfikowany na zdjęciach z 16 listopada wykonanych przy przejściu granicznym Kuźnica-Bruzgi. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
Naszym zdaniem obecność tak wysoko postawionej osoby w czasie ataków na polską granicę, w czasie tego szturmu na przejście graniczne Kuźnica-Bruzgi pokazuje skalę zaangażowania białoruskich służb. Te działania również pokazuje jednoznacznie, że mówimy o operacji hybrydowej, która wykracza daleko poza kwestię organizowania szlaku migracyjnego.
Wczoraj ze wstępnych ustaleń wynika, że wczoraj w Wolbromiu młodzi mężczyźni próbowali ratować psa, który wbiegł na lód. Jednemu z nich udało się w własnych siłach wyjść na brzeg. Pozostałą trójkę wydobyli strażacy. Niestety nie udało się ich uratować.
Wiadomości prezentował Olaf Warzyński. Duński sąd ukarał dwie firmy za naruszenie unijnego embarga nałożonego na Rosję. Przedsiębiorstwo dostarczało paliwo rosyjskim siłom powietrznym. Dan Bookering i jego spółka matka mają zapłacić ponad 4,5 miliona dolarów grzywny za handel z Rosją. Dodatkowo sąd ukarał prezesa tej firmy, skazując go na 4 miesiące więzienia w zawieszeniu. Spółki nie przyznały się do winy. Broniły się, argumentując, że ich klienci nie byli objęci unijnymi sankcjami, a duński sprzedawca nie miał kontroli nad tym, co z paliwem robią ich rosyjscy klienci. Duńskie przedsiębiorstwo w latach 2015-2017 sprzedało łącznie 172 tysiące ton paliw do silników odrzutowych dwóm rosyjskim firmom. Paliwo następnie trafiło do Syrii, gdzie było użyte do zasilania rosyjskich myśliwców. Wartość sprzedanego paliwa określano na 90 milionów euro. Rosja została obłożona sankcjami w 2014 roku po aneksji Krymu i rozpoczęciu wojny w Donbasie. Od tamtego czasu sankcje są regularnie przedłużane, a co pewien czas Unia Europejska debatuje nad wprowadzeniem nowych ograniczeń. W poniedziałek pojawiła się informacja o nałożeniu sankcji na rosyjską zbrojną grupę Wagnera, której najemcy walczą na Ukrainie, w Syrii, Libii, Mali czy Sudanie. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów na spotkaniu w Brukseli, potwierdzili brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej unijni dyplomaci. Rozważane są także możliwe sankcje w wypadku, gdyby Rosja zdecydowała się na otwarty konflikt zbrojny z Ukrainą. Wśród propozycji jest uderzenie w posiadaczy papierów wartościowych i w prywatny sektor bankowy, a także wyrzucenie Rosji z międzynarodowego systemu rozliczeń finałowych SWIFT, co jak nazywają eksperci jest bombą atomową. Nie jestem znawcą ekonomii, ale należy im tutaj chyba wierzyć. Proszę też zwrócić uwagę na wyroki, jakie zaserwowano 4,5 miliona euro, podczas gdy zarobili 90, a prezes, tutaj chyba nie należy się łudzić, że nie wiedziano, komu się sprzedaje takie paliwo, otrzymał 4 miesiące w zawieszeniu. Mąż Swietłany Cichanowskiej został skazany przez sąd w Chomlu na 18 lat kolonii karnej. O wyroku poinformowała na swoim portalu społecznościowym żona skazanego. Sierhi Cichanowski został skazany z paragrafu o organizowanie masowych zamieszek oraz o groźby kierowane wobec naczelnych organów państwa. Jak informuje Państwowa Agencja Bełta, Blager zostanie osadzony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Razem z nim wyroki skazujące usłyszało jeszcze 5 aresztowanych opozycjonistów. Między innymi w tym samym procesie skazany został Nikoła Statkiewicz, długoletni działacz opozycji i krytyk rządów Aleksandra Łukaszenki. Otrzymał wyrok 14 lat kolonii karnej. Długoletnie wyroki 15 do 16 lat więzienia sąd orzekł dla innych oskarżonych. Mój mąż Sierhiej Cichanowski został skazany na 18 lat więzienia. Dyktator publicznie mści się na swoich najgroźniejszych przeciwnikach. Organizując zamknięte procesy więźniów politycznych, ma nadzieję kontynuować represje po cichu, ale cały świat patrzy, nie przestaniemy, napisała na Twitterze Swietłana Cichanowski. Sierhiej Cichanowski jest blogerem i youtuberem, działaczem opozycyjnym, informującym o licznych patologiach rządu dyktatora Białorusi. W roku 2020 chciał wystartować w wyborach prezydenckich, jednak Centralna Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji jego kandydatury. Wobec tego kandydaturę zarejestrowała jego żona Swietłana Cichanowska, a Sierhiej stanął na czele jej komitetu wyborczego. Po aresztowaniu Cichanowskiego komitety wyborcze innych kandydatów opozycyjnych Wiktora Babaryki i Waleriego Cepkały wspierały Swietłanę Cichanowską. Liderka białoruskiej opozycji od ponad roku po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu przebywa na emigracji. Na razie, drodzy Państwo, nie ma korespondencji z Mińska, dlatego że przed paroma dniami zmarł 54-letni Włodzimierz Pac, którego głos słyszeliście Państwo bardzo często na antenie. Był on nie tylko doskonałym dziennikarzem, ale człowiekiem, który pomagał wielu, wielu ludziom. Znaleziono go martwego w jego mieszkaniu. Podejrzewa się, że zmarł na atak serca. Myślę, że jeszcze długo będziemy czekać na kogoś, kto tak doskonale i z lekka śpiewnym akcentem naświetlał sprawy Białorusi i przekazywał korespondencję Polskiego Radia. Zostawił żonę i dwójkę dzieci. Ja chciałabym się przyłączyć również do kondolencji, które zostały przekazane przez naszych wielu kolegów radiowych, dlatego że Włodzimierza Paca miałam okazję poznania i to osobiście parokrotnie. Był to naprawdę bardzo ciepły i bardzo pomocny człowiek, aczkolwiek wtedy był bardzo młodym jeszcze reporterem, kiedy go poznałam.
A płaczesz, gdy nie widzi nikt. sobie szansę, żeby poczuć życia smak.
Jeśli tylko chcesz, to drugiemu coś od siebie daj, bo prawdziwy życia sens dawać innym to, co sam byś dostać chciał.
I wtedy zrozumiesz wreszcie, że prawdziwym szczęściem jest umieć komuś szczęście dać.
Umieć komuś szczęście dać.
Bo ważne są tylko te chwile, dla nich właśnie żyjesz, więc może dziś, właśnie dziś odnajdziesz życia sens.
Jeśli tylko chcesz, to drugiemu coś od siebie daj, bo prawdziwy życia sens. To, co sam byś dostać chciał. Jeśli tylko chcę,
jeśli tylko ty,
to drugiemu coś od siebie daj, bo prawdziwy życia sen. Co sam byś dostać chciał,
dawać to,
jeśli tylko chcesz,
to co sam byś dostać chciał,
sam byś dostać chciał.
A utwór Jeśli tego tylko chcesz śpiewali Beata Kozidra, Anita Lipnicka, Mietek Szcześniak i Ryszard Rynkowski. Jakże piękne, szczególnie teraz przed świętami, słowa tego utworu. Jeszcze na moment wracamy do wiadomości. Donald Trump Jr. oraz publicyści telewizji Fox News gorączkowo apelowali do prezydenta Donalda Trumpa, by uspokoił swoich sympatyków atakujących Kapitol 6 stycznia. Wynika z wiadomości SMS upublicznionych w poniedziałek przez Komisję Śledczą Kongresu do spraw 6 stycznia. W poniedziałek komisja zagłosowała za zwróceniem się do prokuratury o postawienie zarzutów za odmowę złożenia zeznań byłego szefa Białego Domu Mark Meadows. Zanim Meadows ostatecznie odmówił współpracy z komisją, przekazał jej tysiące SMS-ów i e-maili. Część z tych odczytano podczas poniedziałkowego posiedzenia. To wszystko poszło za daleko. On, tu oczywiście na myśli prezydenta, musi jak najszybciej potępić to G i tutaj wielokropek. Pisał do Meadows tuż po rozpoczęciu oblężenia Kapitolu syn prezydenta Trumpa, Donald Jr. Potrzebujemy przemówienia z owalnego gabinetu. On musi teraz przewodzić. To wszystko poszło za daleko i wymknęło się spod kontroli, dodał. Podobne wiadomości słali również czołowi publicyści konserwatywnej stacji Fox News, Sean Hannity, Laura Ingraham i Brian Mildy. Mark, prezydent musi powiedzieć ludziom w Kapitolu, żeby poszli do domu. To krzywdzi nas wszystkich. On niszczy swój dorobek, pisała Ingraham. Komisja opublikowała też SMS od republikańskich kongresmenów przebywających w tym czasie w obleganym Kapitolu. Mark, protestujący dosłownie szturmują Kapitol, wyłamują okna i drzwi, biegają do środka. Czy Trump coś powie? Pisał jeden z legislatorów. Jak podkreśliła wiceprzewodnicząca Komisji Śledczej republikańska congressman Liz Cheney, która jest córką byłego wiceprezydenta, mimo gorączkowych próśb ze strony swoich sojuszników, ówczesny prezydent przez 3 godziny zwlekał z działaniem. Ostatecznie opublikował nagrane na wideo orędzie, w którym zaapelował do demonstrantów, by poszli do domu. jednocześnie jednak podtrzymują swoją narrację o, tutaj w cudzysłowie, ukradzionych wyborach. Godziny mijały bez koniecznych działań prezydenta. Te SMS-y są kolejnym dowodem na najwyższe zaniedbanie obowiązków prezydenta Trumpa przez 187 minut, ocenia Cheney. W poniedziałek komisja śledcza jednogłośnie poparła wniosek o złożenie zawiadomienia do prokuratury wobec Meadows za odmowę współpracy z komisją. Dzisiaj wniosek ten prawdopodobnie poprze Izba Reprezentantów. Jeśli to się stanie, Meadows będzie drugą osobą, którą to spotyka. Wcześniej podobny wniosek złożono wobec byłego doradcy Trumpa, Steve'a Bannona. W listopadzie Bannon usłyszał zarzuty w sprawie, za którą grozi mu od 1 do 12 miesięcy więzienia. A teraz coś z dziedziny plotkarskiej. Wielka miłość w rządzie Morawieckiego, donosi Super Express i dodaje, że doszło do zaręczyn wiceministra finansów Piotra Patkowskiego z wiceminister rozwoju i technologii Olgą Semeniuk. Wiceminister Piotr Patkowski opowiedział tabloidowi o początkach znajomości z wiceminister rozwoju i technologii Olgą Semeniuk. Poznał się z Olgą w KPRM. Najpierw byłem doradcą w gabinecie politycznym premiera, później pracowałem w Centrum Analiz Strategicznych w KPRM. Olga z kolei była najbliższą współpracowniczką ministra Michała Dworczyka, później została wiceministrem rozwoju, czytamy. Piotr Patkowski zdradził, że są parą od roku, a do świadczeń doszło niedawno. Patkowski zdobył się też na wyznanie, że Olga Semeniuk to miłość jego życia i ceni ją za osobowość, charakter, mądrość, intelekt, ale przede wszystkim za to, że jest dobrym człowiekiem. Pytany o datę ślubu wyznał, że na razie nie śpieszy się z pójściem do ołtarza. Ślubu raczej nie planujemy na 2020 rok, ale zobaczymy jak to będzie, powiedział Super Expressowi. Piotr Patkowski ma 30 lat. Do urzędu wszedł w kwietniu ubiegłego roku, zostając wiceministrem finansów. Olga Semeniuk ma 33 lata. Stanowisko wiceministra w resorcie rozwoju objęła na początku stycznia 2020 roku. Jest też szefową Rady Polskiej Agencji Kosmicznej. I ku przypomnieniu należy dodać, że to właśnie ona była największą zwolenniczką Polexitu i wypowiadała się wielokrotnie, że Unię Europejską należy rozwiązać. A teraz spróbuję Państwa zabrać w inny świat, a mianowicie Pana Tadeusza. A wszystko to dzięki Krzysztofowi Gosztyle, który w fantastyczny sposób interpretuje to arcydzieło polskiej literatury.
Księga trzecia. Umizgi. Treść. Wyprawa hrabi na sad. Tajemnicza nimfa gęsi pasie. Podobieństwo grzybobrania do przechadzki cieniów elizejskich. Gatunki grzybów. Telimena w świątyni dumania. Narady tyczące się postanowienia Tadeusza. Hrabia pejzażysta. Tadeusza uwagi malarskie nad drzewami i obłokami. Hrabiego myśli o sztuce. Dzwon. Bilecik. Nie dziwieć mos panie. Hrabia wracał do siebie, lecz konia wstrzymywał. Głową coraz w tył kręcił, w ogród się wpatrywał i raz mu się zdawało, że znowu z okienka błysnęła tajemnicza, bieluchna sukienka i coś lekkiego znowu upadło z wysoka i przeleciawszy cały ogród w mgnieniu oka pomiędzy zielonymi świeciło ogórki jako promień słoneczny, wykradłszy się z chmurki, kiedy śród roli padnie na krzemienia skibę lub śród zielonej łąki w drobną wody szybę. Hrabia zsiadł z konia, sługi odprawił do domu, a sam ku ogrodowi ruszył po kryjomu. Dobiegł wkrótce parkanu, znalazł w nim otwory i wcisnął się po cichu, jak wilk, do obory. Nieszczęściem trącił krzaki suchego agrestu. Ogrodniczka, jak gdyby zlękła się szelestu, oglądała się wkoło, lecz nic nie spostrzegła, Przecież ku drugiej stronie ogrodu pobiegła, a hrabia bokiem, między wielkie końskie szczawie, między liście łopuchu, na rękach, po trawie, skacząc jak żaba cicho, przyczołgał się blisko, wytknął głowę i ujrzał cudne widowisko. W tej części sadu rosły tu i ówdzie wiśnie, wśród nich zboże w gatunkach zmieszanych umyślnie, pszenica, kukuruza, bob, jęczmień wąsaty, proso, groszek, a nawet krzewiny i kwiaty. Domowemu to ptactwu taki ochmistrzyni wymyśliła ogródek. Sławna gospodyni zwała się Kokosznicka z domu Jędykowi Czówna. Jej wynalazek epokę stanowi w domowym gospodarstwie, dziś powszechnie znany, lecz w owych czasach jeszcze za nowość podany, przyjęty pod sekretem od niewielu osób, nim go wydał kalendarz pod tytułem Sposób na jastrzębie i kanie albo nowy środek wychowywania drobiu. Był to ów ogrodek. Jakoż zaledwie kogut, co odprawia warty, stanie i nieruchomie dzierżąc dziób zadarty i głowę grzebieniastą pochyliwszy bokiem, aby tym łatwiej w niebo mógł celować okiem, dostrzeże wiszącego jastrzębia śród chmury, krzyknie, zaraz w ten ogród chowają się kury, nawet gęsi i pawie, i w nagłym przestrachu gołębie, gdy nie mogą schronić się na dachu. Teraz w niebie żadnego nie widziano wroga, tylko skwarzyła słońca letniego pożoga. Od niej ptaki w zbożowym ukryły się lasku. Tamte leżą w murawie, te kąpią się w piasku. Wśród ptaszych głów sterczały główki ludzkie, małe, odkryte. Włosy na nich krótkie, jak len biały, szyje nagie do ramion, a pomiędzy nimi dziewczyna, głową wyższa, z włosami dłuższymi, tuż za dziećmi, paw siedział i piór swych obręcze szeroko rozprzestrzenił w różnofarbną tęczę, na której główki białe, jak na tle obrazku, rzucone w ciemny błękit, nabierały blasku, obrysowane wkoło kręgiem pawich oczu, jak wiankiem gwiazd. Świeciły w zbożu, jak w przezroczu, pomiędzy kukuruzy złocistymi laski i angielską trawicą posrebrzaną w paski i szczyrem koralowym i zielonym ślazem, których kształty i barwy mieszały się razem, niby krata ze srebra i złota pleciona, powiewna od wiatru, jak lekka zasłona. Nad gęstwą różnofarbnych kłosów i badylów wisiała, jak baldakim, jasna mgła motylów zwanych babkami, których poczwórne skrzydełka, lekkie jak pajęczyna, przejrzyste jak szkiełka, gdy w powietrzu zawisną, zaledwie widome, i chociaż brzęczą, myślisz, że są nieruchome. Dziewczyna powiewała podniesioną w ręku szarą kitką, podobną do piór strusich pęku. Nią zdała się oganiać główki niemowlęce od złotego motylu w deszczu. W drugiej ręce coś u niej rogatego, złocistego świeci. Zdaje się, że naczynie do karmienia dzieci, bo je zbliżała dzieciom do ust po kolei. Miało zaś kształt złotego rogu, a Maltei, tak zatrudniona, przecież obracała głowę na pamiętne szelestem krzaki agrestowe, nie wiedząc, że napastnik już z przeciwnej strony zbliżył się, czołgając się jak wąż przez zagony, aż wyskoczył z łopucha. Spojrzała, stał blisko, o cztery rzędy od niej i kłaniał się nisko. Już głowę odwróciła i wzniosła ramiona i zrywała się lecieć jak kraska spłoszona i już lekkie jej stopy wionęły nad liściem, kiedy dzieci przelękłe pod różnego w niściem i ucietką dziewczyny wrzasnęły okropnie. Posłyszała, uczuła, że jest nieroztropnie dziatwę małą, przelękłą i samą porzucić. Wracała, wstrzymując się, lecz musiała wrócić. Jak niechętny duch, wróżka przyzwana zaklęciem, przybiegła z najkrzykliwszym bawić się dziecięciem, siadła przy nim na ziemi, wzięła je na łono, drugie głaskała ręką i mową pieszczoną, aż się uspokoiły, objąwszy wrączęta jej kolana i tuląc główki jak pisklęta pod skrzydło matki. Ona rzekła, czy to pięknie tak krzyczeć, czy to grzecznie. Ten pan was się zlęknie, ten pan nie przyszedł straszyć. To nie dziadszka radny, to gość. Dobry pan, patrzcie tylko, jaki ładny. Sama spojrzała. Hrabia uśmiechnął się mile i widocznie był wdzięczen jej za pochwał. Tyle postrzegła się, umilkła, oczy opuściła i jako róży pączek cała się spłoniła. W istocie był to piękny pan, słusznej urody, twarz miał pociągłą, blade, lecz świeże jagody, oczy modre, łagodne, włos długi, białawy, na włosach listki ziela i kosmyki trawy, które hrabia oberwał, pełznąc przez zagony, zieleniły się jako wieniec rozpleciony. O ty, rzekł, jakimkolwiek uczczę cię imieniem, bóstwem jesteś czy nimfą, duchem czy widzeniem, mów własne licie wola na ziemię sprowadza, obcali więzi ciebie na padole w łazach, domyślam się, pewnie wzgardzony miłośnik, jaki pan możny, albo opiekun zazdrośnik w tym cieparku zamkowym, jak zaklętą strzeże, godna, by o cię bronią walczyli rycerze, byś została romansów heroiną smutnych. Odkryj mi piękna tajnie twych losów okrutnych. Znajdziesz wybawiciela odtąd twym skinieniem, jak rządzisz sercem moim, tak rządź mym ramieniem. Wyciągnął ramię, ona z rumieńcem dziewiczym, ale z rozweselonym słuchała obliczem. Jak dziecię lubi widzieć obrazki jaskrawe i w liczmanach błyszczących znajduje zabawę, nim rozezna ich wartość, tak się słuch jej pieści z dźwięcznymi słowy, których nie pojęła treści. Na koniec zapytała, skąd tu pan przychodzi i czego tu po grzędach szuka? Pan dobrodzi? Hrabia oczy roztworzył, zmieszany, zdziwiony, milczał. Wreszcie, zniżając swej rozmowy tony, przepraszam, rzekł, panienko, widzę, że pomieszał zabawy. A, przepraszam, ja właśnie pośpieszał na śniadanie. Już późno, chciałem na czas zdążyć, panienka wie, że drogą trzeba w koło krążyć przez ogród. Zdaje mi się, jest do dworu prościej. Dziewczyna rzekła, tędy droga jego mości, tylko grząd psuć nie trzeba. Tam między murawą ścieżka. W lewo? Zapytał hrabia. Czy na prawo? Ogrodniczka, podniosłszy błękitne oczęta, zdawała się go badać ciekawością zdjęta, bo dom o 1000 kroków widny jak na dłoni, a hrabia drogi pyta. Ale hrabia do niej chciał koniecznie coś mówić i szukał powodu rozmowy. Panna mieszka tu, blisko ogrodu, czy na wsi? Jak to było, żem panny we dworze nie widział? Czy niedawno tu przyjezdna może? Dziewczę wstrząsnęło głową. Przepraszam, panienko, czy nie tam pokój panny, gdzie owe okienko? Myślił zaś w duchu, jeśli nie jest heroiną romansów, jest młodziuchną, prześliczną dziewczyną, zbyt często wielka dusza, myśl wielka, ukryta w samotności, jak róża wśród lasów rozkwita, dosyć ją wynieść na świat, postawić przed słońcem, aby widzów zdziwiła jasnych barw tysiącem. Ogrodniczka tymczasem powstała w milczeniu, podniosła jedno dziecię żwisłe na ramieniu, drugie wzięła za rękę, a kilkoro przodem, zaganiając jak gąski, szła dalej ogrodem. Odwróciwszy się, rzekła, czy też pan nie może rozbiegłe moje ptastwo wpędzić nazad w zboże? I ja ptastwo pędzać? Krzyknął hrabia z zadziwieniem. Ona tymczasem znikła. Zakryta drzew cieniem, chwilę jeszcze z szpaleru przez majowe zwoje, przeświecało coś na wskróś, jakby oczu dwoje. Samotny hrabia długo jeszcze stał w ogrodzie. Dusza jego, jak ziemia po słońca zachodzie, ostygała powoli. Barwy brała ciemne. Zaczął marzyć, lecz sny miał bardzo nieprzyjemne. Zbudził się sam, nie wiedząc, na kogo się gniewał. Niestety mało znalazł, nadto się spodziewał, bo gdy zagonem pełznął ku owej pasterce, paliło mu się w głowie, skakało w nim serce. Tyle wdzięków w tajemnej nimfie upatrywał, w tyle ją cudów ubrał, tyle odgadywał, wszystko znalazł inaczej. A prawda, że twarz ładną, kibić miała wysmukłą, ale jak nieskładną, a owa pulchność liczów i rumieńca żywość malująca zbyteczną prostacką szczęśliwość. Znak, że myśl jeszcze drzemie, że serce nieczynne i owe odpowiedzi tak wiejskie. tak gminny. Po cóż się łudzić? Krzyknął. Zgaduję po czasie, moja nimfa tajemna ponu... Gęsi pasie. Z nimfy zniknieniem całe, czarowne, przezrocze zmieniło się. Te wstęgi, te kraty urocze, złote, srebrne, niestety. Więc to była słoma. Hrabia z załamanymi poglądał rękoma na snopek uwiązanej trawami mietlicy, którą brał za pęk strusich piór w ręku dziewicy. Nie zapomniał naczynia. Złocista konewka, u frożek Amaltei była tu marchewka. Widział ją w ustach dziecka pożeraną chciwie, więc było po uroku, po czarach, po dziwie. Tak chłopiec, kiedy ujrzy cykoryi kwiaty wabiące dłoń miękkimi, lekkimi, buławaty, chce je pieścić, zbliża się, dmuchnie. I spod muchem cały kwiat na powietrzu rozleci się puchem, a w ręku widzi tylko badacz zbyt ciekawy nagą łodygę szaro-zielonawej trawy. Hrabia wcisnął na oczy kapelusz i wracał. Tamtędy kędy przyszedł, ale drogę skracał, stąpając po jarzynach, kwiatach i agreście, aż przeskoczywszy parkan, odetchnął nareszcie. Przypomniał, że dziewczynie mówił o śniadaniu. Może już wszyscy wiedzą o jego spotkaniu w ogrodzie blisko domu. Może szukać wyślą, postrzegli, że uciekał. Kto wie, co pomyślą. Więc wypadało wrócić. Chyląc się u płotów około miecy zielska, po tysiącach zwrotów rad był przecież, że wyszedł w końcu na gościniec, który prosto prowadził na dworski dziedziniec. Szedł przy płocie, a głowę odwracał od sadu, jak złodziej od śpichlerza, aby nie dać śladu, że go myśli nawiedzić albo już nawiedził. Tak hrabia był ostrożny, choć go nikt nie śledził, patrzył w stronę przeciwną ogrodu, na prawo.
Niech błyśnie pierwsza gwiazda, by wytęskniony nastał czas. Gdy wszystko będzie jasne i światła jakby więcej w nas. Niech pierwsza gwiazda błyśnie, by do spotkania wszystkim nam powód dać. Byś wrócić chciał do domu, na małą chwilę dzieckiem się stać.
Do mamy chcesz i taty, lecz dzisiaj to już światy dwa. Dlaczego droga prosta, zakrętów tyle ostrych ma? Dziś drogą nawet krętą, niech wróci do nas ciepło.
Gwiazda pierwsza, przygasną setki wtórnych gwiazd. Ten krzyk cokolwiek śmieszny i jazgot ulic wielkich miast.
Niech błyśnie pierwsza gwiazda, by to co ważne, ważnym mogło się stać. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, niech błyśnie nam jeszcze raz.
Do naszych serc.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie w czwartek o zwykłej porze, więc w godzinie 11. Zaś jutro, jak zwykle każdej środy, program, który prowadzi Michael Blicharz, noszący tytuł American Workers Radio. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, bądźcie Państwo bezpieczni, bo liczba zachorowań na koronawirusa przekroczyła w dniu wczorajszym w Stanach Zjednoczonych 50 milionów, a liczba zgonów zbliża się do 800 tysięcy. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.